Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Grubarczyk.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Były minister gospodarki morskiej, później wiceminister infrastruktury. Zastał pan branżę morską zrujnowaną, a zostawił trzy kropki.
No to już pana ocena, panie redaktorze, to raczej tutaj...
Jak pan siebie ocenia, o to pytam.
Mogę w kilku słowach powiedzieć, co udało się zrobić przede wszystkim dla regionu, dla Szczecina. No ta lista jest dość duża, więc nie wiem, czy zmieścimy się w tych kilku minutach. A w każdym bądź razie inwestycje, które zaplanowaliśmy, w dużej mierze zostały zrealizowane. Przede wszystkim wiąże się to z torem 12,5 metra, który został wybudowany, w modernizacja portów tak w Szczecinie, czy nie mówiąc już w Świnoujściu, budowa portu offshore'owego, która biegła w bardzo szybkim tempie, jak się okazuje, nie do końca teraz. Oczywiście budowa terminala kontenerowego, który został rozpoczęty, no niestety te hamulce też widać w tym zakresie. No i przecież cały obszar Odry, który został zrealizowany w tym zakresie. No nie mówiąc oczywiście o kwestiach związanych z przemysłem stoczniowym, ale myślę, że tutaj pan będzie miał więcej.
A czego się pan wstydzi? Co do tego. Stępki na przykład, się pan wstydzi?
Nie. Myślę, że to był element, który podjąłem w ramach realizacji. Oczywiście jeśli podejmuje się wyzwania, które są trudne, niekoniecznie muszą do końca wyjść, ale myślę, to co się stało, więc realizacja tej inwestycji budowy czterech promów, obecnie są już dwa kończone w Gdańskiej Stoczni Remontowej. No jest, ale dla polskich armatorów jest na pewno wielkim sukcesem powrotu budowy tego typu jednostek do Polski.
Ale myślę, że
przyjdzie czas na to, żeby wróciły również do Szczecina. No, stocznia, najważniejsze dla nas było utrzymanie stoczni Gryfia Szczecińskiej. No wiadomo, tam to nie do końca jest to stocznia, ale funkcjonująca, więc ten potencjał jest. Buduje się bodaj największy w tej części Europy dok pływający. Mam nadzieję, że następcy go dokończą, więc są ogromne podstawy ku temu, żeby się ta branża rozwijała. Zresztą no, sam pan stwierdzi, że w Szczecinie brak jest takich dużych zakładów pracy, a musi być zbudowany przede wszystkim gospodarczo na dużym przemyśle i to takim ciężkim przemyśle, który będzie dostarczał dużo miejsc pracy, a przede wszystkim nowe technologie.
A nie wstyd panu trochę Zabrzezickiego na fikcyjnym etacie w porcie?
Panie doktorze, no to są oczywiście, pan będzie wyciągał jeszcze różne rzeczy, no to są przecież...
To nie ja wyciągam, to prokuratura wyciąga.
Nie, no dokładnie, więc zostawmy to prokuraturze, ja się nie chcę do tego w ogóle odnosić. Paweł Brzeżycki był bardzo dobrym specjalistą, no to jest niezaprzeczalne przecież w kontekście obowiązków, które pełnił i funkcji, jak się okazuje, PŻDM, który został jako jedyny polski armator, jako przedsiębiorstwo państwowe, dalej funkcjonuje. Oczywiście jest teraz w różnego rodzaju tematem rozgrywek politycznych, które się toczą niestety w Platformie. No mam nadzieję, że to nie będzie skutkowało negatywnymi efektami, przede wszystkim w postaci utraty konkurencyjności, bo to jest dla nas najważniejsze, żeby jednak ta firma pozostała jako największa armator.
O ten okres, kiedy pan Paweł Brzezicki pracował zdalnie ze stolicy, nawet nie logując się na swoim komputerze, a jednocześnie pobierał niemałe wynagrodzenie.
Panie redaktorze, no to jest kwestia związana z portem. Może pan pytać jeszcze o jakichś innych pracowników. Nie za wielki wpływ miałem na to, co się działo. Zawsze będę się pozytywnie wypowiadał o panie Pawle Brzezickim jako specjaliście, który myślę, że przyczynił się również do rozwoju portu, bo co jest najważniejsze, zastaliśmy, jak pan powiedział, drewniany, a więc port o wartości miliarda złotych, oddaliśmy go o wartości aktywów ponad 3,5 miliarda. No więc to liczby mówią same za siebie. Przeładunki, które wzrosły z 28 milionów ton na ponad 36, no same też mówią za siebie. No i ten cały proces rozwojowy, więc to oddaje oczywiście w radiosłuchaczom i panu do oceny.
A nowy minister, wiceminister, pan Arkadiusz Marchewka ze Szczecina, jak zaczyna rozliczać wasze rządy, to mówi raczej o miliardowych stratach.
No, to chyba przyzwyczailiśmy się do tych wszystkich ich działań PR-owskich, które przede wszystkim uderzają w kondycję państwa. Jak się okazuje, no jakoś rok temu wszystkie spółki były na plusie, te giełdowe, więc wcale nie podlegające oddziaływaniom politycznym i ocenie politycznej, a teraz szorują po dnie katastrofalnie, więc coś się jednak zadziało przez ten rok w kontekście zarządzania, nie mówiąc już, że ta kadra no, jest jednak, pożal się Boże, jeśli chodzi o te wyniki. Myślę, że tam powinna nastąpić jakaś taka refleksja oceny swoich menadżerów, bo efekt jest fatalny, przede wszystkim jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa.
A to nie jest tak, że nowi zarządcy weszli i dokładnie policzyli to, a wcześniej była kreatywna księgowość i były wielkie zyski, a teraz mamy prawdziwe straty?
Jeszcze raz powtarzam, że wiąże się to między innymi z oceną giełdową, a więc robią to czy niezależni audytorzy, czy też ratingi to oceniają, więc to nie jest tak, że można sobie powiedzieć, o, stworzyć sobie kreatywną księgowość. No proszę stworzyć w radiu kreatywną księgowość. No nie da się tego tak zrobić. Po prostu albo to przynosi zyski i zarządza się w sposób racjonalny, także ta polityka jednak jest dodatnia i efektywna, albo nie. No, dzisiaj mamy sytuację taką, że tak jednak nie jest. W niektórych branżach oczywiście. Mam nadzieję, że to, co jest najistotniejsze, więc ten port Szczecin-Świnoujście nie ucierpi na tych politycznych rozgrywkach, bo wiemy, że to przecież...
No właśnie 4 dni temu pan w mediach społecznościowych ogłosił to koniec projektu budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu w zaplanowanym przez nasz rząd kształcie. Mhm. Po zahamowaniu CPK Donald Tusk rozpoczął wygaszanie budowy portu w Świnoujście. Z wiadomą sobie determinacją realizuje wytyczne z Berlina. Skąd takie oskarżenia?
No, chyba pan widział uchwałę, która jest przygotowywana, już trafiła pod obrady Rady Ministrów, która będzie eliminowała środki finansowe w wysokości ponad chyba 0,5 miliarda w najbliższych latach. No i oczywiście przesuwała termin realizacji, no, który jest kluczowy w ramach działań związanych z podnoszeniem konkurencyjności. To wiąże się również też z operatorami, którzy przystąpili przecież do tego zadania, czyli Q-Terminal i DEME. Tam nie ma jeszcze podpisanej umowy ostatecznej, chociaż proszę zwrócić uwagę, została wydana przez wojewodę decyzja lokalizacyjna, ostateczna. Nic się nie dzieje. Wszystko jest związane przede wszystkim z torem podejściowym. Jeżeli minister Marchewka przygotował uchwałę, która odsuwa na świętego nigdy realizację tej inwestycji. Jeszcze dodatkowo pieniądze będą kierowane do CUPT-u, Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Ale zdaje pan sobie sprawę z tego, to bo pan rządził, już... że przecież biurokracja trwa i trochę zajmuje, a sam pan budował promy z wieloletnim opóźnieniem i byliśmy kilka, przynajmniej 6 lat do tyłu, jeśli chodzi o Niemcy.
Dobrze, proszę
jeśli
zwrócić...
promy
no, nie,
na
tutaj
LNG.
Akurat... To nie jest dobry przykład, bo oni budowali to w Chinach i mieli i mają chyba do dzisiaj ogromne problemy z tym. Natomiast tu chodzi o coś innego, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że mamy opóźnienie w porcie offshore'owym, a w tym momencie Baltic Hub w Gdańsku dostał dodatkowe pieniądze na port offshore'owy na T5 realizację. Tu mamy opóźnienia z portem kontenerowym, a Baltic Hub już kończy T3, więc w mojej ocenie wygląda to na wygaszanie tych inwestycji, które się dzieją. Oczywiście wiąże się to z szerszym obszarem. Nie sądzę, żeby cokolwiek tutaj zależało od ministra Marchewki, to nie w takim zakresie. Po prostu tu są zbyt duże naciski naszych zachodnich sąsiadów na to, żeby to po prostu nie powstało. Mieliśmy do czynienia wcześniej z tą sytuacją i to nie mówię w kwestii jakiejkolwiek fobii związanych ze stroną niemiecką. Po prostu to jest konkurencyjność. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w Hamburgu. Drastycznie spadają tam przeładunki, a tutaj miałby port powstać. No przecież nie po to takiego premiera wybrali, żeby tu się takie rzeczy działy. Więc
niby niestety bez fobii, mam wrażenie, że za chwilę pan wyciągnie telefon i puści, jak Donald Tusk mówi, w Deutschland. I chciałbym zapytać teraz o to, czy państwo polskie w pana ocenie poradziło sobie z powodzią?
Znaczy wszyscy obserwowaliśmy, jak to wygląda. No niestety, gdyby to w zamiarze, jak się wydawało Donaldowi Tuskowi, było relacjonowane o 19:30, to pewno wyglądałoby fantastycznie, ale w związku z tym, że czy na bieżąco było to oceniane, czy trafiały do nas wszelkiego rodzaju informacje z terenu, no wygląda to po prostu tragicznie, jeśli chodzi o cały proces zarządzania. Zresztą ja już wielokrotnie mówiłem, zrobiono straszną rzecz. Wyrzucono osoby z Wód Polskich, które były odpowiedzialne i miały ogromne doświadczenie w zakresie walki powodzi, a przede wszystkim w przeciwdziałania tego typu sytuacjom. To oczywiście dwie osoby kluczowe, pan dr Krzysztof Woś, absolutnie niepolityczny, który był prezesem, pan inżynier Wojciech Skowerski, którego ojciec był głównym inżynierem budującym stopień we Włocławku, rodzina hydrotechników. Po prostu wyrzucono ich, ale zrobiono jeszcze gorzej, bo zaczęto wyrzucać dyrektorów zarządów zlewni i to przede wszystkim związanych z Dolnym Śląskiem, co spowodowało fakt, że nikt nie działał zgodnie z tymi prognozami, które się pojawiły, a wszyscy czekali na decyzję premiera, bojąc się oczywiście skutków tego, co się stanie.
Twierdzi pan, że gdyby te osoby pracowały na swoich stanowiskach, to woda wdarłaby się do mniejszej liczby miejscowości?
Oczywiście, że tak. To już wiemy przecież, że rezerwa w zbiornikach była zbyt wysoka. Trzymano to na okoliczność walki z algą, więc nie zrobiono wyprzedzających zrzutów. Nawet część fachowców mówi, gdyby w ten feralny piątek, jeszcze w godzinach porannych, zwiększono zrzuty z zbiorników, przede wszystkim tych kluczowych, od Muchów, Nysa, więc tam dałoby się uratować część miejscowości, na przykład Lewin Śląski. To wszyscy mówią, że on był spokojnie do uratowania pod kątem właśnie rezerwy, tym bardziej, że obecna szefowa Wód Polskich na komisji powiedziała, że w zbiornikach jeszcze była rezerwa powodziowa.
No to trudno jak było to przewidzieć, jest? Ile deszczu spadnie. Tak
no naprawdę. Nie, ale to nie mieliśmy, sam pan wie, panie redaktorze, że to wszyscy trąbili w koło, że idzie wielka nawałnica. Mało tego, już były sygnały. Zresztą trudno dzisiaj jednoznacznie ocenić, to ja oczywiście skierowałem wiele interpelacji do odpowiednich instytucji, do Ministerstwa Infrastruktury, który w tym zakresie, czy były powiadomienia, bo kierownicy zapór dochodzą do nas informacje, informowali o tym, że trzeba zrobić wyprzedzające zrzuty. Ale w związku z tym, że nikt tam nie był decyzyjny, nie podejmował takich, nie przekazywał dalej tych decyzji, a jeżeli one trafiały, to gdzie miały trafić, jak nikogo nie było merytorycznego teraz w Wodach Polskich. Nie zrobiono tego. No zobaczymy, czy to się potwierdzi w tych w odpowiedziach, chociaż mam wiele, nie wiem, uwag co do tego, jakie to będą pewno odpowiedzi, bo wiadomo, że tak niełatwo prawdę wyciągnąć.
Ale to dosyć ostre zarzuty, to może pan do prokuratury?
Natomiast, znaczy to już jest trwa postępowanie prokuratorskie, no, że myślę, że to w różnych zakresach, no w końcu tam ludzie poginęli, majątki zostały potracone. Katastrofa dzisiaj dzieje się w kontekście właśnie tych zalanych domów, które niekoniecznie mogły ucierpieć w tej katastrofie. No oczywiście no, nawałnica była ogromna, historycznie niespotykana, ale ta infrastruktura nie była aż tak słaba. To nie tak jest, że nie mieliśmy rezerwy, tym bardziej,
no
jak
jednak
mówię,
nie było powtórki z 97 roku, więc no,
tutaj
wiele się udało
bezwzględnie
uratować.
Inwestycja, którą zakończyliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, a więc budowa zbiornika w Raciborzu, no jednoznacznie przecięła tą dalszą powódź w obszarze właśnie Wrocławia, Opola czy innych miejscowości leżących, a w Szczecin w ogóle nie odczuł tej wysokiej wody, oczywiście z lekkimi podtopieniami, więc po prostu zwrócić uwagę, jakie to są ważne, jakie to były ważne inwestycje, które przez naszych następców były nazywane dezinwestycjami w ustach pani Urszuli Zielińskiej. Trzeba to likwidować, renaturalizować, robić bagniska, torfowiska, błotniska. Wszystko, byle nie robić retencji, byle nie prowadzić regulacji na rzekach. Zablokowano nam ostrogi, które zostały wybudowane, a między innymi
hydrolodzy twierdzą, że gdyby pogłębiać rzekę, to ta woda po prostu szłaby szybciej.
Nie, to oczywiście to... Nie chciałbym, żebyśmy tutaj dyskutowali o tym, bo jak to mówią, ani ja, ani pan nie jesteśmy w tym tak biegli. Natomiast kwestia związana z ostrogami, to wszyscy mówią bezwzględnie, że zresztą to jest od lat stosowane, od wieków stosowane, rzeka między innymi się sama czyści i nie następuje erozja brzegów. To jest kluczowe w kontekście z kolei wałów, które niekoniecznie wytrzymają. A te ostrogi, które zrobiliśmy, niestety zostały ograniczone w dalszej realizacji przez również wszelkiego rodzaju działania obecnego rządu, przynajmniej części osób, które no, usilnie protestowały i blokowały tego typu działania. Już nie mówiąc o zbiornikach retencyjnych, które no, no były po prostu w szaleńczym nie wiem, amoku i działaniach biegły w tą stronę, aby wszystko blokować, co jest tylko z tym związane.
I ostatnie pytanie, czy jest pan zadowolony z przekopu Mierzei Wiślanej?
To jest niezwykle ważna i kluczowa inwestycja z paru względów.
Dwa
przede
razy
wszystkim
droższa
związana,
niż było w związana, planach.
Czy, proszę tak nie powtarzać, bo to jest oczywiście też taki fakt medialny, jak ta cała akcja z tymi prokuratorami tutaj i jak się okazuje nielegalną prokuraturą działaniem. To nie przekop, tylko cała droga wodna wybudowana została do Elbląga, więc wchodzi w jej zakres pogłębienie rzeki, pogłębienie toru żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, przez Zalew Wiślany, do tego budowa sztucznej wyspy, pogłębiarki, stworzenie całej infrastruktury, mostów obrotowych. Więc tutaj zakres został wydłużony zupełnie inaczej, w drugą stronę.
Zarzuty, że to było natomiast zwiększenie dwukrotne finansowania na telefon, że był telefon wykonany, że zwiększamy dwukrotnie tam.
Znaczy, wie pan... Jeśli chodzi o ostateczną decyzję związaną z budową toru przez Mierzeję Wiślaną, to podjął ją Marian Banaś jako minister finansów, który wtedy pełnił tą rolę. Więc nie sądzę, że znając i słysząc to, co dzisiaj robi, można było na telefon z nim cokolwiek uzgodnić. Więc cały proces był, zresztą proszę zwrócić uwagę, pieniądze poszły z budżetu państwa. Żeby to zrobić, należy przygotować projekt, przeprowadzić przeprowadzić negocjacje międzyresortowe, wpisać go do prac projektowania rządu, uzyskać akceptację pozostałych ministrów, przejść przez komitet stały, uzyskać zgodę Rady Ministrów, ostatecznie zatwierdzoną przez pana premiera. Wszystko to się stało, więc ja nie rozumiem,
o co chodzi. A kiedy tam będą pływać takie statki, jak powinny pływać?
A to już musi pan pytać niestety obecnych rządzących, bo oni cały proces obcięli i zahamowali. Obrotnica, która miała być budowana na 120 metrów, jest budowana na 80 metrów. Pogłębienie ma nastąpić tylko przez środek toru, przez środek portu, bez modernizacji nabrzeży, więc to jest jakiś tam skandal, który się dzisiaj dzieje, ale to wszystko dzisiaj jest w formie PR-u. To oczywiście nic się nie będzie realizowało, tylko plany, raporty, projekty, założenia, PW, nie wiem, cokolwiek, byle nic nie robić, to panu mogę zagwarantować, bo to jest po prostu, tam grozi katastrofa budowlana. To, co zostało ogłoszone przez ministra Klimczaka i ministra Marchewkę, zresztą chyba jest dokładnie świadoma obecna dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, która podejrzewam nic nie zrobi w tym zakresie, no bo jak mówię, to jest zupełnie niezgodne ze sztuką budowlaną i rozbudową portów. No niestety taki mamy obecnie klimat.
Były minister gospodarki morskiej, poseł Prawa i
Żeglugi Śródlądowej, panie redaktorze, to jest niezwykle ważne, bo ona została zablokowana już również przez obecnie rządzących, a to jest niezwykle istotne w kontekście rozbudowy portu Szczecin-Świnoujście.
Dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Grubarczyk dobrego słowa o rządzących nie powiedział. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję.